Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Witam Państwa, Mariusz Nowaczyński. Czasami też o gospodarce. I dzisiaj dużo będzie o ważnych sprawach gospodarczych. Tuż przed świętami na przykład, wielkanocnymi oczywiście, minister skarbu Mikołaj Budzanowski podjął decyzję o budowie terminalu naftowego w Gdańsku. Zakończenie pierwszego etapu tej inwestycji ma nastąpić w roku 2015. I co to przedsięwzięcie będzie dla Polski oznaczać? Także dla naszego regionu będziemy pytać gości, ale zanim gości zapytam, to ich przedstawię. Małgorzata Ostrowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, radna wojewódzka.
Witam Państwa.
Oraz wiceminister gospodarki w rządzie Leszka Millera. Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Oraz szef Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Oraz trzeci gość, Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Zanim jednak o tej gospodarce, to muszę o wrażenia z głosowania nad ministrem transportu w Sejmie. Najciekawsze było to, że dwóch posłów PSL-u wierzgnęło.
Bo tłumaczy się PSL z tego.
No, zagłosowali nie przez pomyłkę, chyba nie lubią ministra Nowaka.
No tak to jakoś motywują. Ja tu mam jakąś wiedzę taką ogólną z relacji telewizyjnych. No to tłumaczą się, że są jakieś napięcia w kontekście spraw lokalnych z ich okręgów wyborczych. No ale odpowiedź Piechocińskiego i Burego, pana premiera Piechocińskiego i pana szefa klubu PSL-u Jana Burego, jest jednoznaczna. Absolutnie potwierdzają lojalność wobec koalicjanta i wyciągną wnioski i konsekwencje w stosunku do kolegów, tak, którzy zachowali się nieprzyzwoicie.
A ja opozycję zapytam, czy myślicie, że warto urządzać tego typu spektakle, bo generalnie wiadomo, jest to któryś z kolei minister,
oczywiście, że warto
którego
urządzać,
przypadku wotum zaufania jest głosowane.
Nie spektakle, tylko warto przy takiej okazji jednak wywołać temat, tak? I podjąć się rzeczowej, bardzo merytorycznej dysputy, bo to jest święte prawo opozycji, żeby dopytywać, żeby dociekać, żeby też rządzący czuli jednak oddech na sobie, bo taka jest rola do spełnienia w opozycji w każdym jednym demokratycznym ustroju. Także,
no to co,
jak
minister
najbardziej...
Nowak powinien być odwołany według pani, czy liczby przemawiają za nim, jak mówi premier?
Pan pyta o to, czy potrzebne są takie w ogóle zabawy, tak? Z odwoływaniem ministra.
No regularnie, co parę miesięcy
pojawia się historia.
Oczywiście nie można tego nadużywać, no ale generalnie są to instrumenty jak najbardziej dopuszczalne i mówię, mogą być przyczynkiem do porządnej debaty, o ile oczywiście taka jest.
Wniosek zgłosiła Solidarna Polska, co prawda, ale... Prawo i Sprawiedliwość na pewno
to nie było porządnej debaty,
Istotą polityki jest debata publiczna i przecież w ostatnich 25 latach nowej polskiej demokracji nigdy nie zdarzyło się, żeby wskutek wniosku o wotum nieufności jakiś minister został odwołany, bo zawsze koalicja rządowa staje murem za takim ministrem i ma większość, bo jeśli nie miałaby większości, nie byłaby koalicją rządową, tak? Ma większość i zawsze takie wnioski są odrzucane, ale jest sens zgłaszania takich wniosków w sytuacji, kiedy wyjątkowo krytycznie jakiś minister jest oceniany przez opozycję, ponieważ to jest szansa właśnie na tę debatę. To jest szansa na to, żeby przez cały dzień opowiadać o tym, co się dzieje w tym resorcie i w zakresie jego odpowiedzialności i żeby docierało, jest próba docierania z wiedzą na temat pracy tego resortu do opinii publicznej. I taka jest istota tych wniosków, bo przecież w Sejmie się cały dzień odbywa debata. Inna sprawa, jak potem te debaty są relacjonowane, na czym się media koncentrują, czy na słoikach z Karaluchem, czy na merytoryce, prawda? Ale to jest raczej pytanie do mediów, co chcą, a czego nie chcą.
No niekoniecznie, także
czego
i do
nie chcą
posłów,
wychwycić.
Jeżeli taką okazję
się mediom daje, no to oczywiście można się spodziewać, że to będzie głównym punktem odniesienia.
Na świecie nie ma mediów, które by czegoś takiego nie zauważyły.
Natomiast oczywiście minister Nowak zdaniem opozycji mojego klubu również zasługiwał na odwołanie, bo przecież dobrze w tej dziedzinie, która jest zakresem jego odpowiedzialności, nie jest. No jednak mieliśmy tą wpadkę z zamrożeniem bardzo poważnych pieniędzy na budowę dróg przez Komisję Europejską. Jakoś tak się dzieje pod rządami tego ministra, że kontrakty z państwem polskim firm budowlanych są pocałunkiem śmierci bardzo często, tak, że jest masowe bankructwo firm budowlanych, które liczyły na to, że
jest umawiając... Jest ta historia z Gdaką kontroli.
Tak, że umawiając się z państwem polskim na realizację jakiejś inwestycji, że one zarobią, że państwo będzie miało korzyść, że oni będą mieli korzyść.
I tak powinno
jakoś,
być.
A jakoś tak, tak się dzieje, być. Że one bankrutują, tak?
Ja się tylko obawiam, że niezależnie no kto byłby ministrem transportu, to te takie patologie, o których mówimy, i tak miałyby miejsce. No,
ja trochę pamiętamy,
A powiem Polaska, też, dlaczego, ale to na końcu, bo byłem na pewnym filmie wczoraj, a teraz przejdźmy do może trochę optymistyczniejszych spraw. Wspomniałem o tym terminalu naftowym, no to taka chyba znacząca decyzja. Chcemy zaistnieć nad Bałtykiem, ale powiedzcie państwo, czy to nie jest spóźniona decyzja?
Nie, moim zdaniem nie. I dobrze będzie, jeżeli ona się zrealizuje, bo każda jedna inwestycja w regionie jednak powoduje takie pozytywne impulsy gospodarcze i tak na to patrzę z tej strony.
445 milionów w pierwszym etapie.
To jest raz, a dwa...
Czemu się pani minister obawia, że się nie zrealizuje?
Dlaczego nie? Ja się nie obawiam. Na razie czekam, jak się rozpocznie. Na razie nie ma przesłanek, żeby tutaj jakieś zagrożenie występowało. Mam nadzieję, że akurat wykonawcy, którzy zostali już wybrani, tak, spełnią to swoje zadanie. Oby tak się stało. No przecież nie można zakładać z góry, że coś się nie uda. Ja nie mam takiego zwyczaju. Wprost przeciwnie, ufam, że się powiedzie, że w Polsce też będzie można od początku do końca coś zaplanować. Wreszcie. Może jeżeli nie przy drogach, to przy porcie się powiedzie i trzymam kciuki, żeby tak się stało.
Bo, no przy drogach jednak generalnie powiodło się.
No, patrząc na ilość upadłości, wie pan, małych firm, to...
No ale to też...
Nie, to są
rzeczywiście
to
musielibyśmy wrócić.
Trzeba policzyć, kto zarobił.
Do diagnozy tego zjawiska.
Komunikacyjny niedokończony, a północ, południe, wschód, zachód, nic nie jest dokończony.
Ale z punktu troszeczkę widzenia, w Polskę to jednak...
Z punktu widzenia gospodarki, a także widać, tej naszej regionalnej, port na pewno się przyda. Na pewno będzie...
Panie pośle, ale też, bo też trzeba pamiętać, że budowaliśmy drogi chyba droższe niż w Danii, co jest takim fenomenem światowym. Więc zostawmy te drogi na boku, bo o tych drogach...
No są, jednak pewnie. Są i no, będzie ich więcej. Natomiast
ale wróćmy do tej inwestycji. No, minister przyjedzie, zaszczyci w poniedziałek nas swoją obecnością, przetnie wstęgę, rozpocznie się inwestycja. W 2015 ma być zakończony pierwszy etap. Pan poseł jako szef Komisji Skarbu Państwa wierzy, że te terminy będą spełnione.
Nie, ja powiem szczerze, trochę będę kontestował w ogóle tryb prowadzenia debaty na ten temat i pytania zadawane, bo została podjęta decyzja. Decyzja o pewnym znaczeniu dla naszego regionu, bo to jest tam te 445 chyba milionów, które będą wydane tutaj. Decyzja o dużym znaczeniu dla gospodarki całego państwa, dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo wiemy, to jest terminal, czyli okno na świat, na wypadek różnych zagrożeń, bardzo potrzebne. A my zaczynamy debatę od tego, czy się uda, czy się nie uda.
A to powiem czemu.
No to właśnie, to proszę powiedzieć, bo ja tu trochę nie nadążę.
Bo tak się przyglądam temu, co robi PGE i zastanawiam się, czy na przykład prezes Kilian, który kiedyś bardzo blisko przyjaźnił się zarówno z premierem Tuskiem, jak i byłym premierem Janem Krzysztofem Bieleckim, wydaje mi się, że prowadzi jakąś odmienną trochę politykę. PGE się wycofuje na przykład z rozbudowy elektrowni w Opolu, ale też pamiętam takie zdanie Kiliana, że nie można dwóch srok za ogon trzymać tak
no
dużych jak energetyka jądrowa i łupki. I ja powiem panu, że ciągle nie wiem, na co my tak naprawdę stawiamy.
No i to
czy jednak będziemy trzymać te dwie sroki w nieskończoność?
To trochę odrębny temat, ale
rozumiem, tak, ale się wiąże.
Elektroenergetyce, a nie opernie,
jakoś,
tak?
Jakoś się wiąże, bo tu chodzi o jednak...
O strategię
właściciela. I strategię państwa w tym obszarze. I tutaj faktycznie można wiele znaków zapytania stawiać, jeżeli chodzi o inwestycje w energetyce. To, że Kilian powiedział, że nie można dwóch srok za jedno ogon, to ma rację, bo jest, też ma przed sobą odpowiedzialność kodeksową. Jeszcze szefem potężnej firmy, odpowiada za kondycję finansową, za wyniki i takie ręczne sterowanie przez pana ministra Budzanowskiego, niestety ma to miejsce, no powoduje, że ludzie, prezesi stają się odważniejsi, bo widzą, że sami mogą ponosić potem odpowiedzialność, bo potem minister nie poniesie odpowiedzialności, nikt go nie odwoła. Nawet jakby opozycja...
Ale prezesowi Kilianowi chodzi o to tak naprawdę, że PGE nie jest w stanie dźwignąć takich dwóch przedsięwzięć.
Ale pewne decyzje najpierw pan minister jak gdyby podjął. Bo mówił, że będziemy stawiać na łupki, potem wcześniej jeszcze, że będziemy na energetykę jądrową, tak? I prezes Kilian i poprzedni prezes dostali zadanie do wykonania. Okazuje się, że to jest niewykonalne, prawda? Chyba, że się będzie działało na niekorzyść swojej własnej firmy, którą się zarządza.
Jarosław Sali, proszę mi pozwolić, bo ja rozumiem, jaki problem chce z tej całej debaty wyłuskać pan redaktor. Otóż problem takiego braku właściwej komunikacji między szefami spółek Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a odpowiedzialnymi za gospodarkę politykami. W tym przypadku konkretnie premiera Donalda Tuska i ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego, bo mamy troszkę podobną historię jak z wczorajszą historią z Petersburga, tak? Że memorandum Europol Gaz podpisał z Gazpromem, Tusk i Budzanowski kompletnie tym zaskoczeni. I tutaj tak samo. Tusk i Budzanowski chwalili się inwestycją PGE w Opolu. Mówili, że to bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski południowo-zachodniej. Budzanowski już mówił w kategoriach pewnika, że to jest inwestycja, która na pewno ruszy i tak dalej, i tak dalej. A się okazuje, że szef jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powiedział, że się z tego wycofuje, bo to się nie opłaca. Więc mamy prawo się niepokoić, jak to zarządzanie najważniejszymi strategicznie inwestycjami gospodarczymi
w dziedzinie energetyki. A zwłaszcza, że to człowiek
dokładnie,
bliski premierowi Tuskowi przez lata. I tak jak mówię,
jak to wygląda? A trochę tak to wygląda, że na przykład ta wczorajsza informacja oznacza w gruncie rzeczy, że premier polski Donald Tusk nie wie, co chce prezydent Rosji Władimir Putin budować w Polsce. Tak? To niestety trochę tak wygląda.
Nie, dosyć jednoznaczny komunikat poszedł, że to nie Putin będzie decydował o tym, co się w Polsce buduje, to Budzanowski był jednoznaczny i szybki. Niektórzy
panie
mówią,
poszedł,
że za szybki.
Ale za szybki był Budzanowski.
Zaraz, bo ja bym chciał zdefiniować temat. Rozmawialiśmy o bazie Pernu. Potem się pojawił problem tego, co jest ważniejsze dla Polski, czy budowa elektrowni jądrowej, czy gaz łupkowy,
ja
czy jedno
temat,
i drugie.
Tak.
Gdzie zapadają decyzje?
A trzecia kwestia to budowa elektrowni w Opolu, a to są różne tematy.
Różne szczegółowo, natomiast jeśli spojrzeć na pewną strategię rządu, to jest pytanie o to, czy ona w ogóle jest, czy nie. Czy rząd ma pomysły na duże inwestycje państwowe?
Chodzi o systemowe rozwiązania w zarządzaniu.
Jeszcze pytanie o kodeks handlowy, czy szanujemy, czy...
majątkiem państwa. I powiem państwu, po raz pierwszy użyję takich, no może nie merytorycznych argumentów, ale miałam okazję pracować w Ministerstwie Skarbu i także w Ministerstwie Gospodarki. I mogę dzisiaj na tym tle swoich własnych doświadczeń powiedzieć jedno, że byłam zaszokowana w ogóle tą całą sytuacją, która się wokół memorandum wytworzyła. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że nie widzę żadnej współpracy między ministrem gospodarki a ministrem skarbu. To minister skarbu próbuje dzisiaj kreować politykę energetyczną i to już nie od dzisiaj widzimy to, bo przy okazji każdych decyzji to się potwierdza, ale bez żadnej, właśnie to o czym mówił pan poseł, bez żadnej komunikacji wewnątrz rządu. Więc brak zsynchronizowania, brak jakiegoś dogadania się w samym rządzie powoduje, że potem jest chaos.
Brakuje strategii.
Brakuje strategii rozwoju energetyki, brakuje strategii rozwoju portów chociażby, tak? I tak dalej. Każdy jeden segment,
co
który mogliby
czas w świat, panie pośle, idą komunikaty
niepokój.
Różne o tym, że
przecież to było żałosne, że zrobimy... premier nie wiedział o czym...
No Mikołaj Budzanowski został w ogóle ministrem po to chyba, żeby odkryć łupki w Polsce. A tak naprawdę z czasem gdzieś te komunikaty się rozmywają. I ja na przykład nie wiem, czy my w jakiejkolwiek perspektywie będziemy budować elektrownię jądrową, czy w efekcie nie będziemy. Wiem, że trwają odkrywki, poszukujemy łupków, ale czy je znajdziemy, czy ich nie znajdziemy.
I kiedy
a jeśli
będzie
nie,
ustawa?
To jakaś alternatywa. Na przykład ustawa jeszcze, o której już kiedyś rozmawialiśmy, o odnawialnych źródłach energii, miała być dawno temu przyjęta, w Sejmie nie jest.
Dwa i pół roku.
Wszystko jest w zawieszeniu.
Dwa i pół roku dyrektywy.
Ale może przez
stąd moje wątpliwości.
Spróbujmy się zastanowić, zresztą liczę trochę na panią Ostrowską, która ma wiedzę w zakresie elektroenergetyki, co jest przyczyną tego, że mamy taki problem. No przede wszystkim przyczyną jest to, że świat wokół nas się zmienia, że tyle się dzieje w sektorze, o którym rozmawiamy, że trudno jest nadążyć z dobrymi decyzjami, a mamy do czynienia ze strategicznymi decyzjami o ogromnych skutkach i dla budżetów spółek w tym wypadku, czy budżetu państwa, jak i dla całej gospodarki. I o ile jeszcze niedawno straszono nas blackoutem, spodziewaliśmy się dużego popytu na energię elektryczną, w tej chwili ceny energii elektrycznej maleją.
No bo gospodarka słabnie.
Nie tylko z tego powodu, nie tylko z tego powodu. Technologicznie rozwijamy się, no mamy coraz większe oszczędności w zakresie energii. Po prostu te biznesplany, które były racjonalne jeszcze nie tak dawno temu, w tej chwili tracą sens. I prezesi spółek, to dotyczy i energii w kontekście inwestycji w Ostrołęce i teraz PGE w kontekście Opola, nie mogą podjąć decyzji o tym, żeby budować coś, co w oparciu o dzisiejszą wiedzę będzie przynosiło straty. To byłoby marnowanie potężnych ilości publicznych pieniędzy, bo to są jednak ciągle publiczne spółki.
Chociaż ale nie można w związku z tym planować długofalowych inwestycji w ogóle?
Sytuacja zmienia się. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że jeżeli chodzi o elektroenergetykę, prywatny sektor się wstrzymuje z inwestycjami. Zależy nam na tym, aby nasze firmy państwowe w podobny sposób, podobną racjonalnością się kierowały. Jest teraz pytanie o politykę państwa, również w kontekście odnawialnych źródeł energii. Z tego, co wiemy, pewnie pani Ostrowska, może pan poseł Celin również mnie tutaj poprą, zmienia się w tym obszarze bardzo dużo i przede wszystkim ma miejsce postęp technologiczny, tanieją odnawialne źródła energii, coraz mniejsza ilość dotacji jest potrzebna po to, aby one funkcjonowały i każda decyzja regulacyjna podjęta w tej chwili może skutkować nieracjonalnymi kosztami dla budżetu państwa w długim okresie. Dlatego nie przekroczyliśmy punktu zwrotnego i to bardzo utrudnia wypracowanie konkretnych polityk. I ja nie wierzę w takie myślenie, to byłoby bardzo by źle świadczyło rządzie, gdybyśmy w taki administracyjny sposób narzucali. Czarne jest dobre, niebieskie jest złe.
No ale tak się dzieje trochę.
Trwa dyskusja. My się umówiliśmy na rząd zadecydował o budowie elektrowni jądrowej, natomiast też nie ma co udawać, a zresztą wielokrotnie tu w tym budynku też zgłaszałem sam wątpliwości. Jest bardzo dużo pytań odnośnie racjonalności tego przedsięwzięcia. Nadzieja związana z gazem łupkowym też nie do końca się ujawniła. Wyniki pierwszych odwiertów są jakie są. I ten optymizm, który wydawał się zupełnie racjonalny nie tak dawno temu, w tej chwili jest mniejszy, co nie oznacza, że nie mamy tego sprawdzić do końca. Nie wiemy, ile to będzie trwało, ile to będzie kosztowało, jaka będzie efektywność gazu wydobywanego.
Panie pośle, za wcześnie rząd po prostu ogłaszał, że energetyka jądrowa, potem, że łupki, a w efekcie się wycofujemy i nie bardzo
ja uważam,
wiemy, to się, jaka to, jest przyszłość. To się wyklaruje. Energetyki. Myślę, że po prostu jesteśmy przed punktem zwrotnym, ale to tak musi być.
Ja uważam, że tutaj właśnie dotykamy istotnej kwestii filozofii myślenia na temat bezpieczeństwa energetycznego, bo moim na przykład zdaniem kryterium opłacalności ekonomicznej nie powinno być podstawowym kryterium podejmowania decyzji w tej materii. Tak jak na przykład ja uważam, że bezpieczeństwo energetyczne państwa jest tak samo ważne ze względu na bezpieczeństwo wspólnoty narodowej, państwowej, jak bezpieczeństwo militarne. I jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, to nie podejmujemy decyzji tylko i wyłącznie w kategoriach opłacalności bądź nieopłacalności ekonomicznej, tylko opracowujemy strategię inwestycyjną na wiele lat i konsekwentnie ją realizujemy.
To pana zdaniem na przykład tak, w tym lekkim, nazwijmy to, sporze między prezesem Kilianem a na przykład premierem Tuskiem, czy może bardziej Janem Krzysztofem Bieleckim, to rację ma rząd, a nie prezes
Wydaje spółki. Mi się, że jeśli polska energetyka jeszcze przez wiele lat ma być oparta na węglu, a ta inwestycja w Opolu to miało być uruchomienie dwóch bloków, kolejnych bloków na węglu kamiennym opartych, tak? Mhm. A gdzie indziej się wygasza te bloki, bo są przestarzałe, które zużywały węgiel kamienny, to informacja PGE, że nie wchodzimy w to, bo my się koncentrujemy na węglu brunatnym, no jest informacją troszkę sprzeczną z tym, ze strategią państwa, tak? Bo państwo powinno trzymać się wciąż, bo to jest nasz zasób istotny, energetyki opartej na węglu kamiennym.
Musimy zrobić krótką przerwę.
Nie powinniśmy się tego obawiać.
Takie wymogi są. Pójdzie reklama, a po reklamie wrócimy do dyskusji. Przypomnę, Małgorzata Ostrowska, Tadeusz Aziewicz, Jarosław Selin. Do usłyszenia za chwilę.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części audycji. Przypomnę, Małgorzata Ostrowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Tam. Sporo rozmawiamy o gospodarce. Pan poseł Aziewicz się trochę na nas denerwuje, że przerzucamy.
Zadaję pytania o przedmiot rozmowy, bo rozmawiamy o bardzo skomplikowanych zagadnieniach i każde z nich to naprawdę jest przedmiot na poważną konferencję.
To prawda, ale...
I mieszanie wątków po prostu obniża jakość dyskusji.
A to nie jest mieszanie wątków, tylko pokazywanie szerszego kontekstu.
Od bazy pewno do...
Nie, ale próbujemy spiąć klamrą, bo pan patrzy trochę jak badacz owadzich nogów, że klasyka zacytuje na to, a ja chciałbym spojrzeć bardziej z wysoka. Czy polskie państwo ma spójną strategię na przykład w sprawach energetyki?
Nie ma. Moim zdaniem nie ma, mimo że istnieje program Polska Energetyka do 2030 roku, ale niestety nie dokonano korekty, a jeżeli już to w bardzo niewielkim zakresie. Teraz dopiero spółki zaczynają korygować swoje plany inwestycyjne i widzimy, jak to skutkuje, bo to, że PGE rezygnuje z budowania dwóch bloków w Opolu, to jakby jest jedna decyzja, ale druga to jest sytuacja firmy Rafako, która miała tam dostarczać, prawda? To jest cały obszar wokoło, tak. I teraz, czy samo Jaworzno wystarczy, żeby zrekompensować utratę tego zlecenia w Opolu?
To są... A te argumenty, których poseł Aziewicz używa, że właściwie trudno dzisiaj, bo jest tak...
Nie, momencik. Panie redaktorze.
Sytuacja globalna się tak szybko
globalnie
zmienia.
Globalnie się oczywiście zmienia. Pan poseł ma rację, tak. Mówiąc o tym, że ceny energii spadają, zmniejsza się nasze zapotrzebowanie, bo jest i kryzys gospodarczy, oszczędności większe, a i bardziej efektywne urządzenia mamy. To wszystko jest prawda. Natomiast taka prawda była też i rok temu i dwa lata temu znana. Także jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, to już tomy napisano na ten temat i było jasne i łatwe do przewidzenia, jakiego rodzaju skutki z tego tytułu mogą być. Więc jeżeli się buduje tego typu strategia, robią to fachowcy, przynajmniej tak zakładam, no to oni powinni pewne, że tak powiem, rozwiązania pokazać, także alternatywne, tak? No, buduje się pewne algorytmy zdarzeń i po to, żeby przewidzieć decyzje,
które
trzeba...
Ale zmieniła się rzeczywistość przez ostatnie lata.
Trzeba trochę poczekać, zobaczyć, co się będzie opłacało, bo na razie tego nie wiemy. Ale
dobra strategia to jest strategia otwarta na rzeczywistość. Rzeczywistość się zmienia,
dobrze,
bo to się
kryje
strategię. Jeżeli w ogóle jakaś jest,
jeżeli już, panie, proszę, dokończę, tylko jeśli panowie pozwolą. Jeżeli... Przecież my wiemy, tak? I mamy konwencjonalną elektrownię, energetykę dzisiaj opartą na węglu kamiennym, brunatnym, tak? Mamy elektrownie gazowe, które teraz będą coraz to bardziej popularne. Chcemy budować atom, chcemy budować, szukać łupków, żeby dostarczyć gaz, żeby mieć swoje tanie paliwo i to wszystko w imię bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji. Bo to są słowa klucze, które mają nam zapewnić...
interesów konsumenta, żeby to było tanie i powszechnie dostępne.
Ten drobiazg na końcu występuje ten drobiazg, ale no daj Boże, żebym ja wreszcie dostała mniejszy rachunek za energię, bo oszczędzam, a jakoś nie dostaję niższy rachunek.
Za gaz chyba troszkę
spadło. Ale sekundeczkę jeszcze. I teraz do czego zmierzam? Korekty trzeba dokonać natychmiast. Mówię o strategii energetycznej. Ale bo to, z tym się wiążą decyzje właścicielskie. To nie może być tak, że właściciel z jednej strony, a mówię o ministrze skarbu, mówi, ty masz zainwestować w poszukiwania, w odwierty łupków, ty masz budować elektrownię jądrową, masz też się angażować w łupki, masz jeszcze, Bóg wie co robić, ale przede wszystkim to ja jeszcze z ciebie, zapowiedział minister Budzanowski, to z ciebie dywidendy zdejmę na maksa,
ale
tak? No to przecież to jest jakieś, to jest aberracja, to jest chore. Albo się jest właścicielem i się buduje wartość firmy.
No budżet w potrzebie to jest dywidenda.
Gdzieś musi być jakaś równowaga w tym wszystkim. No.
Jarosław Sellin,
jedno drugie wyklucza. Jest bajzel.
Ja tezę, że jednak brakuje i nie ma po prostu jakiejś takiej spójnej strategii rozwoju bezpieczeństwa energetycznego Polski, zilustruję dwoma przykładami z ostatnich właściwie dni. Ja pracuję w Komisji do Spraw Unii Europejskiej i my tam regularnie spotykamy się z ministrami rządu, którzy spowiadają się z tego, dlaczego pewne dyrektywy Unii Europejskiej nie są w Polsce implementowane i na przykład minęło już kilka lat od czasu, kiedy powinny być implementowane. I dwa dni temu mieliśmy takie posiedzenie i wiceminister gospodarki poseł Tomczykiewicz spowiadał się z tego, dlaczego ustawa o odnawialnych źródłach energii nie jest jeszcze zaproponowana. Chociaż wiadomo, że już 2,5 roku minęło od czasu, kiedy mieliśmy mieć taką ustawę i mieliśmy tę dyrektywę implementować, że będziemy albo już płacimy, albo będziemy za chwilę płacić potężne kary z powodu niewdrożenia tej dyrektywy. A minister odpowiada, że oni się cały czas zastanawiają, czy tam więcej możliwości dać rozwojowi elektrowniom wodnym, czy wiatrowym, czy biopaliwom i tak dalej, i tak dalej. I się cały czas nad tym zastanawiają i 2,5 roku już się tak zastanawiają, tak? Kiedy wiadomo, że...
Jeszcze fotowoltaika
kiedy wiadomo,
jest tak, w odwodzie. Tam
kiedy wiadomo,
jest parę możliwości.
Kiedy wiadomo, że komponent odnawialnych źródeł energii do roku 2020 musi być określony i jest pewien wymóg wynikający z naszej przynależności do Unii Europejskiej. Czy to się komuś podoba, czy nie podoba, po prostu tak jest i trzeba to osiągnąć. Tak? I drugi przykład, łupki. Tak? No to te łupki są jakąś nadzieją, moim zdaniem ciągle
żywą
i uzasadnioną. I też brakuje ustawy. Ci inwestorzy przecież w dużej mierze uciekają, dlatego że oni nie wiedzą, na jakim gruncie prawnym oni w Polsce mogą funkcjonować. Jaki będzie podatek, jaki zwrot kosztów i tak dalej, i tak dalej. No to co ten rząd robi? Że ani ustawy o odnawialnych źródeł energii od 2,5 roku nie ma, a 6 lat już rządzą.
Nie chce się nikomu naradzić z tego wynika.
Ani ustawy
pan poseł Aziewicz do najwyższego...
Wydawało, że ja to tłumaczyłem. Zresztą bywamy tutaj, przynajmniej panią Ostrowską rozpoznaję jako uczestnika wielu konferencji, które dotyczą energetyki. Właściwie te pytania, które tutaj się pojawiają, one są przedmiotem powtarzających się dyskusji wielogodzinnych i najwięksi eksperci do końca nie mogą się zgodzić, jaki miks energetyczny dla Polski jest optymalny. A pan poseł ma takie podejście, no może ono jest jakoś tam seksowne, że trzeba zrobić ustawę i będziemy wiedzieli, jaki jest świat.
A po co płacić kary?
A to niestety tak nie jest. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, mi się wydawało, że ja o tym mówiłem nie tak dawno temu, że ma miejsce postęp technologiczny, że tanieją odnawialne źródła energii i coraz mniejsza kwota jest potrzebna dopłaty do odnawialnych źródeł, żeby one mogły wejść w system normalnie funkcjonować.
Więc państwo boi się,
jeżeli
żeby
podejmiemy
nie dopłacić
szybko,
za dużo, tak?
Zbyt szybko decyzję, to po prostu wpakujemy się w potężne obciążenia, prawa nabyte, które będą kosztowały. Jak ja bym na miejscu decydenta,
to się nie wiem, co
mi też,
zdarzyło,
mi też
tak?
by drżały ręce, bo to są publiczne pieniądze, których brakuje w Polsce. To jest nasze państwo, my nie możemy sobie rozdawać pieniędzy tak na lewo i na prawo,
no dobrze, a łupki,
bo ustawa, bo bezpieczeństwo energetyczne jest pięknym wytrychem do tego, żeby wydawać publiczne pieniądze, nie licząc tych pieniędzy. A ja uważam, że powinniśmy liczyć. Jeżeli chodzi o łupki, mamy do czynienia z bardzo świeżą w naszych sytuacjach nadzieją, naszej sytuacji, przepraszam. My się ciągle tych łupków uczymy i to, co sądziliśmy o łupkach, to już jest trochę co innego niż to, co wiemy po pierwszych doświadczeniach z odwiertów. I mamy duży problem z wyregulowaniem funkcjonowania podmiotów, które będą się angażowały w ten biznes, ponieważ musimy pogodzić całą masę interesów. Oczywiście są potężne nadzieje po stronie państwa, bo to nasze bogactwo narodowe, my chcemy mieć jako Polacy z tego jak najwięcej. Nie możemy też zabić inwestorów, jak im się nie będzie opłacało, to oni sobie pójdą i my sami zostaniemy z tą nadzieją, będziemy czekać nie wiadomo na co. Dlatego to zderzenie
niektórzy,
interesów
jak mówi pan poseł,
powoduje,
już odchodzą, bo nie mogą się doczekać
tak,
właśnie.
Powoduje problem regulacyjny. Ustawy. Według mojej wiedzy jest projekt ustawy przygotowany przez ministra Woźniaka, który w tej chwili jest dyskutowany na forum rządu i on niebawem pojawi się w Sejmie.
A ja mam pytanie, czy w ramach strategii dopasowywania polskiej polityki do interesów wielkich państw, silniejszych od nas Unii Europejskiej, czyli tego, co nas sami nazywacie płynięcia w głównym nurcie, czy przypadkiem nie jest tak, że z tymi łupkami czekacie, rząd Donalda Tuska czeka na jakąś decyzję strategiczną Komisji Europejskiej, czy te łupki w Europie mają mieć przyzwolenie, czy mają mieć ograniczone przyzwolenie, albo w ogóle będzie zakaz, czy nie?
Panie, ja wiem, ale ciągle... patrzę na tą kartkę, z której pan czyta to pojęcie w głównym nurcie. Ja nie wiem, bo rozmawiamy o elektroenergetyce w tej chwili, tak?
No dobrze, ale to jest element polityki, tak?
Bo nie rozumiem do końca.
Są interesy, czy niemieckie, czy francuskie, a powiązane też w jakiejś mierze z rosyjskimi.
My nie podejmujemy decyzji o OZE, no bo się boimy
z jakiegoś,
Niemców.
Nie, mówię teraz o łupkach. Z jakiego względu Francuzi na przykład powiedzieli, że w ogóle nie są zainteresowani i woleliby, żeby był zakaz w całej Europie, tak? A to jest potężne
państwo. No różne kraje mają różne interesy.
Niemcy natomiast też się wahają,
ale
tak?
Chyba w Polsce więc wszyscy jesteśmy jednoznacznie, że...
Ale ponieważ mają Francuzi rozwiniętą energetykę jądrową, to chętnie...
Francja stoi na tobie, tak?
No tak, ale chętnie sprzedawali tę energię.
Dobrze. Tematów jest dużo ciekawych. Ja wiem, że pan poseł Asiewicz chciałby się skupić na jednym i go wyczerpująco powiedzieć, natomiast jest to trochę publicystyczny program.
O tym
pewnie łatwiej napisać, niż to w radiu
wszystko.
Ale na pewno
jest taki moment teraz, panie redaktorze.
Wyjaśnić? Nie, ja bym chciał...
Ale jedno zdanie tylko. Jest taki moment, że tych dysput, o których tutaj wspominał pan poseł Asiewicz, już jest faktycznie już jest za dużo. Już
nie ma konkluzji, prawda?
Diagnoza jest. I teraz chodzi o to, żeby jednak doszło do tej konkluzji, tak? I do tego, żeby...
Nie mam do końca pewności, czy jest diagnoza. Moim zdaniem punkt zwrotny tych dyskusji nie jest przekroczony. I chyba stąd zwłoka.
No to jak najszybciej się to przetoczyło, bo dlatego, że jednak ja rozumiem, że jest różnica interesów, bo OZE to jest jedna grupa, tak, energetyka konwencjonalna, druga grupa, każdy też patrzy, bilans jest jak
ja
gdyby
bym to
jeden.
Spodobał tak. No, zastanawiam się, czy brak decyzji nie jest gorszy nawet od złych decyzji. A teraz chcę o jeszcze innej, no ważnej sprawie pewnie, także symbolicznej dla Polaków. Premier otworzył furtkę do prywatyzacji LOT-u. Wygląda na to, że nie ma już chyba pomysłu albo sił do tego, żeby tę firmę jakoś restrukturyzować, żeby zaczęła przynosić zyski.
To nieprawda. Akurat jeżeli chodzi o LOT, bo mamy za sobą debatę, która na ostatnim posiedzeniu Sejmu miała miejsce, nawet tam występowałem w imieniu klubu Platformy. Recepta na LOT, jeżeli jakaś może być, bo firma jest w bardzo trudnej sytuacji, zawiera w sobie i restrukturyzację, i prywatyzację. Teraz restrukturyzujemy, jednocześnie szukamy inwestora. Wymaga to zmiany ustawy. Rząd już przyjął stosowny projekt, który na najbliższej sesji Sejmu będzie dyskutowany.
Premier zastrzega, że chciałby zatrzymać markę, nazwę tak ważną.
No to marka jest wartością, może jedną z nielicznych wartości LOT-u, także myślę, że to nie stoi w kolizji z tym, co mówiłem wcześniej. Jak się popatrzy na narodowych przewoźników, ważnych z narodowych przewoźników w innych krajach Unii Europejskiej, to są firmy prywatne, które też zachowują markę, zachowują określony standard. Ja myślę, że mamy inny problem. Chodzi o to, żeby dobry inwestor znalazł się. Chyba najlepszy czas na prywatyzację LOT-u niestety był w czasie, kiedy rządziła inna formacja, która miała te lęki w kontekście zewnętrznych inwestorów, no dosyć rozwinięte i
pan
powszechnie znane.
Wymownie spojrzał na
no
pana
bo ja czytałem niedawno wywiad z jednym z chyba z prezesem, z jedną z osób decydujących o Lufthansie i oni już nie są zainteresowani kupowaniem naszego LOT-a.
Ale taki czas, żeby byli zainteresowani sprzedażą firmy, kiedy myśmy rządzili, która przynosiła 200 milionów zysków rocznie. Ja rozumiem, że wy jesteście już zainteresowani sprzedażą, bo w czasie waszych rządów ta firma rokrocznie przynosi straty. Więc na tym polega różnica. Tak?
Dlaczego, panie pośle, chcemy rozmawiać o rynku lotniczym, o World Trade Center, o tanich liniach lotniczych, o tym, co się wydarzyło w międzyczasie. Czy nie lepiej było sprzedawać wtedy tą firmę?
Dlaczego sprzedawać, kiedy ona przynosiła zyski i całkiem dobrze sobie radziła? No, to wy macie problem, bo za waszych rządów ona przynosi
błyskawiczne. Czy to jest kwestia rządzącego, czy kwestia koniunktury po prostu?
Być może jednego i drugiego.
Ale nie, ale między panami spór też jest innego rodzaju, bo z tego co rozumiem, i daję temu wyraz nieraz Prawo i Sprawiedliwość, że jest za tym, żeby jednak więcej państwowego majątku było zachowane, natomiast Platforma uważa, że powinno się tutaj szukać właściciela, inwestora, więc gdzieś prawda po środku, bo są państwa w Europie, od Niemiec poczynając, tak na Francji kończąc, że zachowują jednak część swoich dużych przedsiębiorstw i to nazywają narodowymi, czy nie, obojętnie jak do tego podchodzą, ale uważają, że to jest ich obowiązek jako państwa, żeby pewne srebra rodowe zachować. I ten spór ćwiczymy już w polskiej polityce od lat wielu.
O srebrach długo rozmawiamy.
LOT powstał w 1929 roku. Jest to więc jakaś też marka, która ma wagę symbolu.
No, mieliśmy polskie linie oceanicze, o których już...
Były szwedzkie też linie i inne. To tu różne losy
też taką
bywały. Polskiej telekomunikacji też nie trzeba było sprzedawać, tak? Zwłaszcza francuskiej państwowej firmie. Więc można na tutaj przykładów złych i dobrych mnożyć.
No to gdyby pani minister miała takie pytanie odpowiedzieć, czy LOT powinien zostać w rękach państwa, ten kontrolny pakiet, czy jednak warto
jak to zrobić,
sprzedać, żeby tą spółkę ratować?
Jeżeli państwo chce być aktywnym właścicielem, to musi mieć pieniądze na to, żeby dopomóc swojej własności. A tych pieniędzy nie ma. To wiemy. bo niestety wszystkie jakie środki zarabia budżet, to są bardzo mocno wydatkowane. I jeżeli nie będzie ograniczenia w wydatkach budżetowych, nie mamy co liczyć na super ekstra pieniądze, które by wspomogły firmy państwowe. I nawet ten pomysł inwestycji polskich, tak, polskie inwestycje regionalne, które mają wygenerować prawie 40...
Rozwojowe,
przepraszam. Mają wygenerować około 40 miliardów złotych na to, żeby były nowe inwestycje, szczególnie w obszarze infrastruktury, to też nie załatwią sprawy. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, tak naprawdę, czy chcemy coś zostawiać państwowego i o to dbać, jak prawdziwy właściciel, bo co to za właściciel, który nie chce, drenuje własną firmę, tak?
Jedynym ugrupowaniem, które się za taką wersją
rozwijać, to wtedy ma sens.
Opowiada jest dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, bo z Sojuszu Lewicy Demokratycznej też takich sygnałów.
Nie, są też takie, bo my jesteśmy też za tym, żeby ileś przedsiębiorstw, zwłaszcza takich strategicznych, było jednak w posiadaniu państwa, bo się przekonaliśmy.
A pan poseł, teraz... jako były liberał, dzisiaj pragmatyk, jest temu przeciwny.
Ale sekundę, panie redaktorze, się przekonaliśmy i cały świat się przekonał,
ja się
bądźcie grzeczni chociaż. Przekonał się cały świat, że jednak pewne formy interwencjonizmu państwa dzisiaj są niezbędne, zwłaszcza w czasach kryzysowych. Nie, i wszyscy o tym wiedzą.
Wróćmy do lotu. Bo możemy sobie dyskutować o filozofii, nie wiem, o myśli politycznej, o filozofii gospodarczej, o tym, co byśmy chcieli. Natomiast lot jest w bardzo konkretnej sytuacji.
I kosztuje polskich podatników.
Kosztuje polskich podatników. Nie jest w stanie już funkcjonować bez pomocy państwa, bo żeby przetrwać, musiał zwrócić się o taką pomoc. Zobaczymy jeszcze, jak Komisja Europejska zareaguje. No chyba dobrze zareaguje, ale na pewno nie będziemy dokładać do funkcjonowania lotu. To jest droga donikąd. I tu cała masa patologii związanych z własnością państwową w przypadku lotu akurat się ujawniała. Ja tu mogę przypomnieć panu posłowi takiego wiceministra Dąbrowskiego, który kiedyś wybił z równowagi tą spółkę, bo akurat Rada Nadzorcza wybrała kogoś innego niż pan minister sobie życzył. Jak wielki kryzys wtedy miał miejsce i nawet była próba zmiany ustawy tylko po to, żeby wybrać tą osobę, która była wygodna, a pozbawić.
Są samoloty, które nie latają, miały zarabiać.
Ale to też możemy o tym rozmawiać, bo akurat jeżeli chodzi o Dreamlinery, jeżeli chodzi o Dreamlinery, myślę, że to nie była zła decyzja lotu. Natomiast tak w biznesie bywa, że czasami brakuje tak zwanego biznesowego szczęścia i akurat to nie z winy lotu Dreamlinery nie latają, też nie
tworzy takiej sytuacji. Najczęściej brakuje tego biznesowego szczęścia.
Częściej tam, gdzie mam do czynienia z tą własnością państwową w gospodarce, którą państwo tutaj tak pielęgnujecie. Także w tej chwili, jeżeli chodzi o lot, trzeba zbijać koszty i szukać inwestora, bo inaczej nie będzie lotu. I tyle. A sytuacja na rynku usług lotniczych jest bardzo trudna. Mamy do czynienia z ekspansją tanich linii lotniczych, co bardzo osłabia takie firmy jak LOT.
Mamy ale tanie też podają, bo myśmy też tu mieli w Gdańsku tanią linię.
Ale to jest argument na rzecz czego.
No. Ale większość ludzi, których znam, i tak lata tanimi liniami, chyba tylko posłowie latają LOTem.
To jest bardzo, bardzo poważna konkurencja takich podmiotów jak LOT i to wpływa na wyniki ekonomiczne tej firmy. Również silne związki zawodowe, to też jest fakt, blokowały jakieś głębsze restrukturyzacje.
Nadal protestują.
Także przed LOTem jeszcze bardzo trudna droga i absolutnie jestem bardzo daleki od tego, żeby jakikolwiek sukces odtrąbiać. Tą drogę w tej chwili rozpoczynamy. Głęboka restrukturyzacja, szukanie inwestora. Na najbliższej sesji Sejmu, mam nadzieję, zmiana ustawy blokująca prywatyzację LOT.
Pan poseł Aziewicz, mam nadzieję, że ma satysfakcję, że przynajmniej w jednej sprawie się do końca odpowiedział. Teraz mamy 5 minut, proszę państwa. Czy widzieliście film Układ Zamknięty Bugajskiego? Bo niektórzy mówią, że ten film wstrząśnie Polską. Ja go obejrzałem, mną nie wstrząsnął. Natomiast rzeczywiście obraz naszego państwa, bo to jest, dzieje się właściwie współcześnie. Ta historia wydarzyła się w czasach rządu SLD, ale toczyła się potem przez kolejne lata. To obraz naszego państwa, wymiaru sprawiedliwości, a także tego, jak państwo różnymi instrumentami, też fiskus, może zniszczyć ludzi bezkarnie, jest zatrważający i myślę
nie,
sobie,
to chyba jak ludzie potrafią zniszczyć.
Nie. Ludzie tak, ale wie pani, to najgorsze dla mnie w tym filmie jest to, że ci wszyscy
prawa,
prokuratorzy, dyrektorzy skarbówki zrobili to w majestacie prawa, to po pierwsze, a po drugie, kiedy już wyszło na jaw, że mylili się, to nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Sobie dalej funkcjonują.
Ja akurat znam historię konkretną, prawdziwą, na której oparty został scenariusz tego filmu, historię Lecha Jeziornego i Pawła Reja, biznesmenów krakowskich, kiedyś związanych z moim ugrupowaniem opozycyjnym w latach 80. z ruchem Młodej Polski i którzy potem postanowili właśnie na bazie budowy nowego polskiego kapitalizmu po prostu wejść w biznes i tworzyć polski kapitał narodowy. I to oni właśnie zostali zniszczeni. Moim zdaniem w dużej mierze, może trochę przerysuję, ale w dużej mierze to wynika jeszcze z takiego mentalnego dziedzictwa PRL-u, że bardzo często urzędnicy państwowi z różnych instytucji, czy z wymiaru sprawiedliwości, czy ze skarbówki, wciąż traktują ludzi parających się biznesem jako potencjalnych albo wręcz pewnych przestępców. Tak zwanych prywaciarzy, którzy na pewno coś nielegalnego robili, na pewno jakieś
kiedyś
przestępstwa.
Kiedyś domiarami się ich wykańczało.
Na pewno jakieś przestępstwa popełnili, a nie patrzą na nich jako na tych, którzy płacąc podatki, rozwijając biznes i płacąc podatki, w gruncie rzeczy utrzymują tych urzędników.
I dają miejsca pracy na przykład.
Ale utrzymują tych urzędników, tak. Bo oni żyją z tych podatków jako urzędnicy państwowi.
A ja czekam na następny film, który nie tylko będzie mówił, pokazywał biznes i jego problemy, ale też...
Nie, to nie jest tak.
Ale nie.
Pani bardzo.
Bardzo upraszczam, ale chciałabym też się doczekać opowieści filmowej na temat takiej, jak się niszczy ludzi ze względu na przynależność polityczną. Bo też tego akurat doświadczyłam. No,
trudno mi mówić o filmie, którego nie widziałem, także stąd moja wstrzemięźliwość.
Natomiast... Ale historię, jeśli pan nie zna...
O historii Lecha Jeziornego słyszałem także.
Jest przypomniana w ostatniej Polityce, choćby dość szczegółowo, ale też większość tygodników już o tym przy okazji filmu pisze. Myślę, że warto sobie to przypomnieć.
Jest to na pewno powód do refleksji, szerszej refleksji, zastanowienia się nad tym, jaką rolę powinno spełniać państwo w relacjach z podmiotami gospodarczymi.
Powinno służyć obywatelom. Tu nie ma co się zastanawiać. Bardzo często występuje przeciwko obywatelom. To jest rzecz, którą należało... My wszyscy powinniśmy
się zmienić. I pamiętać o prawach człowieka, bo to no tak przyjmuję argumenty pani poseł.
70% Polaków jest zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym sektorze. Tak?
I powinni się czuć bezpiecznie.
I oni się powinni czuć
bezpiecznie. Wszyscy powinni się czuć bezpiecznie.
Dużych korporacji płacą podatki w Polsce.
Nie popełnia przestępstwa, absolutnie musi czuć się bezpiecznie.
No dobrze, ale tak czy inaczej polecamy państwu i film, i poczytanie, bo warto wiedzieć, po prostu w jakim otoczeniu się
No ale jako Pomorzanie to powinniśmy się rozstać z takim pozytywnym przesłaniem,
film,
że będziemy...
akcja została przeniesiona w ogóle,
ale nie chodzi
Pomorze,
mi o to, że akcja filmu, tylko chcę wrócić do tego, że będziemy się, mam nadzieję, cieszyć nowym portem.
Nowym terminalem.
Nowym terminalem.
No i zakończmy to
bardzo
pozytywnie.
Bardzo dobra wiadomość dla Pomorza i dla Polski.
Za dwa lata choćby częściowo. Dziękuję państwu. Małgorzata Ostrowska.
Dziękuję bardzo.
SLD Tadeusz Aziewicz. Dziękuję, BO Jarosław Selin.
Miłego weekendu życzę.
Do usłyszenia, Mariusz Nowaczyński.